Ewangelii Jana, to są wersety z pierwszego rozdziału od 19 do 34. Jak mówiliśmy prawie miesiąc temu, bo to mieliśmy spotkanie miesiąc temu, prolog w Ewangelii Jana spełnia podobną rolę jak uwertura w symfonii, w tym takiej klasycznej symfonii, kiedy to kompozytor próbuje przedstawić w tej pierwszej części, właśnie w uwerturze, wszystkie motywy, jakie potem rozwinie dalej w utworze. Bardzo podobnie jest właśnie w prologu Ewangelii Jana. Ewangelista Jan podpowiada nam albo prezentuje te najważniejsze elementy, które potem będzie rozwijał na kartach Ewangelii Jana. Jednym z takich ważnych elementów jest Jan Chrzciciel i właśnie o nim dzisiaj będziemy mówili. Zanim będziemy mówili, chciałbym zaprosić do krótkiej modlitwy. Przystępujemy do studiowania Słowa Bożego. Ojcze drogi, dziękujemy Tobie za to, że Ty nam dajesz czas, chęci i możliwości do tego, aby pochylać się nad Twoim Słowem. Nie ma nic ważniejszego w naszym życiu, jak poznawanie Ciebie poprzez Twoje Słowo, jak poznawanie Twojej woli dla życia każdego z nas. To pomóż, Panie, abyśmy byli w stanie odkryć osobiste treści, osobiste wyzwania, ważne pytania dla każdego z nas w oparciu o dzisiejszy tekst. W imię Chrystusa Pana o to prosimy. Amen. Wielu postrzega Jana Chrzciciela jako osobę dość zagadkową, zgodzicie się, a nawet troszkę tajemniczą. Większość z nas ma na temat Jana Chrzciciela niewiele do powiedzenia. Gdybyśmy tak rozdali tutaj kartkę i mielibyśmy coś napisać na ten temat, powiem, myślę, że kilka zdań by się zmieściło i to na niewielkiej karteczce. Oczywiście wiemy, że chrzcił ludzi. Jan Chrzciciel w końcu, nie? Wiemy, że mieszkał na pustyni, po angielsku mówią John Baptist. Dlatego niektórzy twierdzą, że baptystyczny kościół jeszcze powstał przed chrześcijańskim, ale to nie wierzcie w to. Wiemy, że mieszkał na pustyni, wiemy, że się bardzo dziwnie odżywiał szarańczą i miodem dzikich pszczół. A kto się interesuje teologią, a myślę, że wszyscy albo prawie wszyscy jesteśmy żywo zainteresowani teologią, to wie, że Jan Chrzciciel poprzedzał Mesjasza, był jego zwiastunem. Dzisiaj to słowo nabrało troszkę innego znaczenia. Zwiastun to znaczy kilka scenek z filmu, które obejrzymy. Nie, nie. Zwiastun to jest ktoś taki, kto zapowiadał, taki herold, który szedł przed i zapowiadał. I właściwie to wyczerpuje powszechną wiedzę na temat tego człowieka, prawda? A pamiętacie, jaką Jezus miał opinię o Janie Chrzcicielu? Jeżeli sięgniemy do Mateusza 11:11, to Pan Jezus tu jest na ekranie. Pan Jezus mówi, zapewniam was, mówił Jezus, nie ma większego człowieka nad Jana Chrzciciela. No, jeżeli Jezus tak mówi, to Jan zasługuje na to, żeby o nim coś więcej wiedzieć. A może należy zapytać w oparciu o tę opinię Pana Jezusa, w jakim sensie jest największy? No bo ani w naszym zrozumieniu, ani w historii Kościoła, Jan Chrzciciel nie doczekał się tej rangi. Czy jest tu jakaś podpowiedź Pana Jezusa? Myślę, że ten tekst odpowie na kilka takich pytań. Ewangelia Jana jednak nie daje nam wiele informacji na temat Jana Chrzciciela, mimo tego, że Jezus miał o nim takie wyjątkowe zdanie. Ponieważ autor Ewangelii Jana zakłada sobie pewne cele teologiczne i realizuje te cele, przedstawiając nam treści swojej Ewangelii tak, a nie inaczej. Później jeszcze troszeczkę powiemy na ten temat. Żeby więcej dowiedzieć się o Janie Chrzcicielu, musimy sięgnąć do Ewangelii synoptycznych, to znaczy do Ewangelii Mateusza, Ewangelii Marka i Ewangelii Łukasza. Łukasz na przykład, Łukasza, który był lekarzem, bardzo interesowała fizyczna strona człowieka jako takiego i koneksje ludzi między sobą. Pod tym kątem pisał swoją Ewangelię. I właśnie pod tym kątem też prezentuje nam Jana Chrzciciela. Dowiadujemy się od Łukasza, że był synem kapłana o imieniu Zachariasz. Dowiadujemy się właśnie od Łukasza, że matką Jana Chrzciciela była Elżbieta, która poczęła w bardzo późnym wieku, już po okresie przekwitania. I też dowiadujemy się od Łukasza, że jego narodzenie przyciągnęło uwagę. To było tak spektakularne wydarzenie w tej takiej prowincjonalnej Judei, na wzgórzach Judei. To było tak wstrząsające wydarzenie, że to urodzenie Jana przyciągnęło uwagę całej okolicy. Okazało się, że jak Łukasz właśnie nam pisze, że ten noworodek był dzieckiem szczególnym pod wieloma względami. Jego rodzice, kiedy Elżbieta oczekiwała narodzenia Jana, jeszcze nawet nie wiedzieli, że tak się będzie nazywał, jego rodzice złożyli śluby Nazyreatu. To znaczy, wiedzieli, że jako Nazyrejczyk, dzisiaj powiedzielibyśmy człowiek święty albo człowiek powołany, będzie musiał zachowywać się w określony sposób, bardzo wyraźnie regulowany ten sposób zachowania, sposób życia, bardzo wyraźnie regulowany przez Stary Testament. I czytamy o tym w Księdze Liczb, w 6 rozdziale 2-6. Mianowicie nie wolno było obcinać włosów, nie wolno było dotykać zwłok, nie wolno było pić wina, sycery. Sycera to jest takie paskudne piwo. A nawet jeść winogron czy rodzynek. Z alkoholem nic z tych rzeczy. Bóg jeszcze przed jego poczęciem wybrał go właśnie na zwiastuna, na tego, który miał poprzedzać Mesjasza, który miał zapowiedzieć przyjście Mesjasza. I w ten sposób spełnił proroctwo Izajasza, zawarte w 40 rozdziale, w wersetach od 3 do 5, gdzie czytamy: głos, który woła, na pustyni przygotujcie drogę Pana, budujcie na stepie prosty trakt dla naszego Boga. Każda dolina niech się podniesie, a wszystkie góry i pagórki obniżą. To, co kręte, niech się wyprostuje, a co wyboiste, niech stanie się równiną. Wtedy objawi się chwała Pana i ujrzy ją każde stworzenie. Tak orzekły usta Pana, pisał Izajasz na wiele, wiele set lat przed tym, zanim Jan Chrzciciel wystąpił. I Łukasz podchwytuje tę zapowiedź i w 1 rozdziale, w wersetach od 14 do 17 pisze: będzie to dla ciebie powodem radości i wesela i wielu będzie się cieszyć z jego narodzenia. Stanie się wielki przed Panem. Nie będzie pił wina ani sycery i już w łonie matki napełni go Duch Święty. To jest niesamowite. To jest, Jan Chrzciciel jest ostatnim prorokiem Starego Testamentu i my dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni do innego rodzaju działania Ducha Świętego. O tym jeszcze będziemy prawdopodobnie mówili kilka razy, ale już w łonie matki, pisze Łukasz, był napełniony Duchem Świętym. Wielu Izraelitów nawróci do Pana i Boga. To jest przepowiednia o Janie Chrzcicielu. Sam pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliasza. I to jest ciekawe. Zwróci serca ojców ku dzieciom, nieposłusznych ku mądrości sprawiedliwych i przygotuje Panu lud dobrze usposobiony. A więc nie tylko miał poprzedzać przyjście Mesjasza, ale też miał doprowadzić do zasadniczych zmian w społeczeństwie, które oczekiwało Mesjasza. Więcej, będzie jak gdyby przypomnieniem proroka Eliasza. W 80 wersecie 1 rozdziału Łukasz pisze: chłopiec rósł i wzmacniał się duchowo, przebywał na pustkowiu aż do czasu wystąpienia przed Izraelem. I nie wiemy, czy to tak wielką traumę przeżył, że wcześniej, oczywiście rodzice musieli wcześniej umrzeć, był małym chłopcem, jak w podeszłym wieku rodzice umarli, czy był po prostu samotnikiem z natury, ale prowadził dość szczególny tryb życia. Nie wychowywał się na pewno na salonach. Należy przez to rozumieć, że wychowywał się w odosobnieniu, w ciszy i samotności, ażeby mieć tę ściślejszą więź z autorem prawdy. Od samego początku swojego życia, nawet jeszcze w łonie swojej matki, jak czytamy, był napełniony Duchem Świętym. I jako Nazyrejczyk prowadził bardzo ascetyczne, bardzo surowe życie, którego styl można określić słowami zaczerpniętymi z Księgi Powtórzonego Prawa, 8:3. Jezus się powołuje potem na te słowa: nie samym chlebem żyje człowiek, ale tym wszystkim, co pochodzi z ust Pana. Tym właśnie żył Jan Chrzciciel. To jest treść jego życia. Gdy rozpoczął swoją publiczną działalność, rozpoczął od takiego wysokiego C. Zaczął konfrontować Izraelitów z ich grzechem i zaczął nawoływać ludzi do upamiętania, zarówno pod względem ich przekonań, zaczął nawoływać do zmiany ich poglądów religijnych, jak i pod względem ich zachowania. To wszystko, co robił, to wszystko, co mówił, całkowicie wykraczało poza schematy wyobrażenia o człowieku religijnym i pobożnym. Ewangelista Marek w pierwszym rozdziale, w 6 wersecie mówi: Jan nosił ubranie z wielbłądziej sierści i skórzany pas na biodrach. Żywił się szarańczą i miodem dzikich pszczół. No, możemy sobie wyobrazić troszeczkę dziwaka, prawda? Faceta, który się pojawia, gromi i znika. I jeszcze wygląda dziwnie. A ponieważ nie mógł jako Nazyrejczyk obcinać włosów, no to dopełnia jak gdyby całego tego obrazu. Podczas gdy przełożeni religijni w Izraelu, to znaczy saduceusze i faryzeusze i kapłani, kiedy oni ubierali się wykwintnie i kiedy wiedli bardzo dostatnie życie, Jan był raczej wychudzony, spalony słońcem, dziwacznie ubrany i właśnie wiódł ascetyczne życie. Troszeczkę przypomina to problem, jaki był zawarty w książce Imię Róży. Pamiętacie tam to zderzenie między franciszkanami a dworem papieskim. Ci prowadzili bardzo ascetyczne życie i tutaj nagle pojawiają się ludzie dostatnio ubrani. Ich koncepcja życia była zupełnie inna. Z tym mamy tutaj do czynienia. Elity religijne nienawidziły oczywiście tego, co głosił, a również nienawidziły jego sposobu życia i jego wyglądu. On był dla nich wyzwaniem, on był dla nich trudnym przypadkiem. Gdy niektórzy saduceusze i faryzeusze, którzy się pławili w hipokryzji i władzy religijnej, przychodzili do niego z prośbą, ażeby ich ochrzcił, Jan Chrzciciel bez ogródek wyrzucił im Mateusza 3:7-9. Potomstwo żmijowe, kto wam pokazał, jak uniknąć nadchodzącego gniewu? Wydajcie więc owoc godny nawrócenia, a nie przechwalajcie się, że waszym ojcem jest Abraham. Wiedzcie, że nawet z tych kamieni Bóg może wzbudzić dzieci Abrahama. No to tego rodzaju informacja dla ludzi przeświadczonych, że oni są kimś lepszym, bo są urodzeni z Abrahama, są ludem wybranym. Informacja, że Bóg z kamieni może zrodzić dzieci Abrahama, było bardzo poważnym wyzwaniem. Tak sobie myślę, jak oni bardzo szczerze musieli go znienawidzić, jak bardzo szczerze chcieli go zabić. I zabiliby go bez wahania, tylko że on po prostu zniknął na pustyni. Nie można było go zlokalizować. A jeżeli się pojawiał, to wokół niego pojawiały się coraz to większe tłumy, także nie mieli odwagi, żeby dokonać zamachu na jego życie. Jan Chrzciciel był wyjątkowy i nieprzeciętny, jak nikt inny spośród swoich współczesnych, ale Jan Chrzciciel nie był nad człowiekiem i to musimy powiedzieć z całym naciskiem, z całą mocą, był po prostu zwykłym człowiekiem. Dlatego właśnie autor Ewangelii Jana, realizując swoje założenia teologiczne, przedstawił go w bardzo lakoniczny sposób. W pierwszym rozdziale, w szóstym wersecie czytamy: pojawił się człowiek posłany przez Boga, miał na imię Jan. Koniec, kropka. Nie wiemy skąd, nie wiemy co, nie wiemy jaki. Oczywiście współcześni Janowi doskonale wiedzieli i pamiętali, kim był Jan Chrzciciel. Pamięć o nim była długa, jeszcze w Dziejach Apostolskich czytamy, że miał swoich naśladowców i to daleko poza Palestyną. Natomiast, jak powiedziałem, Jan jest zainteresowany napisaniem Ewangelii, przekazaniem jednej prawdy. Jezus z Nazaretu jest Mesjaszem, jest Bogiem i musimy poznawać Go, aby Bóg wzbudził w nas wiarę i zawierzając Jemu, w ten sposób jedynie dostąpimy zbawienia. To jest cel, dla którego napisał swoją Ewangelię. Jan jest bardzo, powiedziałbym, precyzyjny w realizowaniu tego celu. On gdzieś tam nie schodzi na boki. Dlatego jeżeli przywołuje Jana Chrzciciela, to w taki bardzo lakoniczny, prosty sposób. Urywek, nad którym dzisiaj się pochylamy, wersety 19-34, ukazuje go jako zwykłego człowieka i też pokazuje, co było niezwykłym i wyjątkowym w życiu tego niezwykłego człowieka. Zobaczmy, werset 19. Takie jest świadectwo Jana. Po zakończeniu prologu Jan, ewangelista, wraca teraz do tematu Jana Chrzciciela. Tak jest świadectwo Jana. On nie pisze o sobie. Gdy z Jerozolimy wysłano do niego kapłanów i lewitów, aby go zapytali, kim jesteś? Pytanie o prawdę jest dla ewangelisty Jana zagadnieniem bardzo ważnym, jeżeli nie naczelnym. Na kartach swojej Ewangelii powróci do tego pytania wiele razy na różne sposoby, ale wprost albo przywołując różne epizody z życia i działalności Jezusa. Natomiast nawet w pytaniu o Jana Chrzciciela Jan przywołuje to pytanie o prawdę. Kim jesteś? Jaka jest rzeczywistość? Jan jak gdyby chce nam pokazać, że to, co widzimy, niekoniecznie musi odzwierciedlać prawdę. Że niekoniecznie widzimy prawdę taka, jaka ona jest. W wersecie 19 czytamy dosłownie, że Żydzi z Jerozolimy. O co tu chodzi? Żydzi to na kartach Ewangelii Jana techniczne określenie i to określenie oznacza przywódców religijnych. Tych decydentów religijnych. I od razu na samym początku w jednym zdaniu, to jest właśnie geniusz Ewangelii Jana, w sposób lapidarny pokazuje człowieka, o którym Jezus ma takie, a nie inne zdanie i decydentów religijnych w konflikcie. Pokazuje rzeczywistość, z jaką się spotykamy. Dlatego zaprasza nas do tego, żeby sięgnąć troszeczkę głębiej, żeby nie ślizgać się na powierzchni. Przedstawiciele właśnie tych decydentów przychodzą do Jana i zasypują go różnego rodzaju pytaniami. W istocie, kiedy przeglądać te wszystkie pytania, oni po prostu dociekają podstaw jego autorytetu. Chcieli wiedzieć, jakim prawem robi to, co robi i głosi to, co głosi. Przyglądnijmy się ich pytaniom, bardziej szczegółowo jeszcze do tego wrócę, ale teraz zobaczmy, o co oni pytają. Popatrzmy. Kim jesteś? Werset 19. To jest wszystko pierwszy rozdział Ewangelii Jana. Kim jesteś? 21 werset. Jesteś Eliaszem? Dalej. Jesteś prorokiem? Dalej. Kim jesteś? Chcemy dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali. Za kogo się uważasz? I potem 25. Tutaj jest powód ich dociekliwości. Dlaczego chrzcisz, skoro nie jesteś ani Chrystusem, ani Eliaszem, ani prorokiem? 25 werset. W rzeczywistości chodziło im tylko o jedno. Za kogo ty się w ogóle uważasz? Jak śmiesz robić takie rzeczy, jakie robisz? Zgodnie z zasadą, jaką wyznaje świat, żyjemy właśnie w tego rodzaju ograniczeniach. Kto dzierży władzę, ten decyduje o tym, co jest prawdą, a co nie. Oraz decyduje o tym, kto ma prawo głosić tę prawdę. Taka mała dygresja. Babcia naszych znajomych jest przywiązana do pierwszego programu telewizji i tak rozczarowana była na początku tego roku. Mówiła, czemu Owsiaka w tym roku nie ma i całej jego akcji? A oni mówią, jak to babciu? No przecież była. No co, ja nie widzę tego w telewizji. No tak, bo to na innym kanale pokazywali. To jaką ja telewizję oglądam, nie? Ja tylko chcę tylko powiedzieć, że władcy dzierżą patent na prawdę. I oni decydują o tym, co jest prawdą, a co nie. I to jest od samego początku tak. To się nigdy nie zmieni. W świecie religijnym natomiast tylko ci, którzy są godni i sprawdzeni, mogą głosić prawdę i należy słuchać tylko tych, którzy mają przyzwolenie systemu będącego u władzy. Gdybym się miał odwołać, w Polsce nie było tego rodzaju sytuacji, ale na przykład w Anglii, w czasach Henryka VIII i potem Elżbiety I, żeby prowadzić takie studium biblijne, ja musiałbym uzyskać patent z dworu królewskiego. Jeżeli bym nie miał, podpadałbym pod karę śmierci. I w ten sposób zniszczono wiele, wiele ludzi. Wcześniej, jeszcze przed tym okresem, Wycliffe, jeden z teologów angielskich, który przetłumaczył Biblię na język narodowy, musiał się ukrywać przed władzą, bo zrobił coś wbrew oczekiwaniom władzy. I kiedy zmarł, po jego śmierci odkopano jego szczątki, spalono te szczątki na stosie i rozrzucono w morzu. To była kara pośmiertna za Wycliffa, który dokonywał czegoś poza swoją licencją, poza swoim powołaniem. Właśnie Jan Chrzciciel znalazł się w takiej sytuacji, nielicencjonowany, powiedzielibyśmy współczesnym językiem, który ośmiela się wypowiadać na tematy, do których nie jest powołany. Nikt go nie chce słuchać w tej kwestii. Ten dziwak o ascetycznym wyglądzie, ultrakonserwatywny kaznodzieja, powiedzielibyśmy współczesnymi terminami, błąkający się po pustyni, stanowił dla religijnych elit zagadkę i wyzwanie. Dodatkowo jeszcze ten gość nie zabiegał o żadną pozycję, nie zabiegał o uznanie i tu był o wiele jeszcze gorszy, bo mu na niczym nie zależało. Zależało mu tylko na tym, żeby głosić prawdę. Prawda? A więc nie można było na niego zebrać haków. Elity miały go za nic, ale też elity się go bardzo bały. Dlaczego? Bo był coraz bardziej popularny. Coraz to więcej ludzi go chciało słuchać. On sam także robił wszystko, żeby w opinii ówczesnego świata odrzeć się z wszelkiego uznania i sławy. No, taki miał zamysł na swoje życie. Na pytanie, kim jesteś? Odpowiada, tak a propos, to nie jestem Chrystusem. Jeszcze nie pytany. Werset 20. Na pytanie w 21 wersecie, jesteś Eliaszem? Nie jestem. Jesteś prorokiem? Nie. Za kogo na Boga się uważasz? I tutaj odpowiada, jestem głosem. Werset 22, 23. Jan Chrzciciel nie chciał, aby go uznawano za kogoś ważnego. Raczej nie wskazywał na siebie, ale na zadanie, jakie ma do wykonania. Mówił o sobie, nie jestem źródłem prawdy, jedynie świadczę o tym, który jest prawdą. W tym momencie wielu wierzących ludzi popełnia katastrofalną pomyłkę w swoim zapale misjonarskim, wskazują na siebie, na swoje środowisko, i w ten sposób budują mury nieprzyjaźni z ludźmi wokół siebie. Zamiast wskazywać na Chrystusa i tylko na Chrystusa, wywołują albo wytwarzają fałszywe przekonanie, że są kimś albo czymś lepszym. I to wywołuje oczywiście uzasadnioną niechęć i sprzeciw w środowisku. Popatrzmy na 20 werset. Wyznał wówczas, niczego nie ukrywając, nie jestem Chrystusem. Kontrolując Jana Chrzciciela i przepytując go, przedstawiciele władz świątynnych wykreślali kolejne pozycje ze swojej listy. To troszeczkę tak, jak pilot przed startem ma tak zwany checklist, taką listę sprawdzającą, startową. Pytają: Chrystus? Nie. Check. Eliasz? Nie. Check. Prorok? Nie. Check. Jakiś inny autorytet? Nie. Check. Zanim jeszcze padło pierwsze pytanie, jak powiedziałem, czy jesteś Chrystusem, on już mówi: nie, nie, ja na pewno nie jestem. Nie, nie mylcie mnie z Chrystusem. Spróbujmy popatrzeć tutaj na małe szczegóły. Chrystus to grecka forma hebrajskiego Maszyja. I znaczy namaszczony, pomazany olejem. Nazwa wzięła się z technicznej czynności, która znamionowała pewien określony status albo wprowadzenie w określony status. Ze Starego Testamentu wiemy, że wszyscy powoływani do specjalnej służby dla Boga w ten sposób zewnętrzny byli naznaczeni. Po prostu prorok albo sędzia albo ktoś upoważniony przychodził, wylewał olej z oliwek na głowę, na brodę, na tors. I to było świadectwo dla otoczenia, że on jest namaszczony, że jest pomazany, że jest powołany. Ale to pomazanie odbywało się w wyniku Bożego powołania. Ono nie było inicjacją Bożego powołania. I to jest bardzo ważne, to musimy uznać, ponieważ jak będziemy mówili o chrzcie, to właśnie jedno i drugie ze sobą koresponduje. W Izraelu nie było nigdy lepszego i bardziej pobożnego króla w historii Izraela jak Dawid. Nawet jeśli brać pod uwagę jego upadek z Batrzebą, mimo to przez całe wieki prorocy jednak zapowiadali, że powstanie ktoś większy jak Dawid, z domu Dawida, i będzie to pomazaniec, Maszyja, Mesjasz, pomazaniec i król, który okaże się doskonały przed Bogiem, który sprawi, że naród uchwyci się wszystkich obietnic przymierza. Te obietnice przymierza już przestaną być wykute na kamiennych tablicach, to jest pewna piękna metafora, ale one staną się treścią serca, umysłu i serca wierzących ludzi. Jeżeli przeczytamy psalm drugi, żałuję, że nie mamy czasu, zachęcam, zapraszam. Właśnie o tym jest mowa. Mesjasz zapanuje nad całym światem i ludzie będą rozumieli przesłanie, które ma do przekazania. Żydzi w pierwszym wieku po Chrystusie interpretowali urząd Mesjasza w bardzo szczególny sposób. Żyli nadzieją, że Mesjasz będzie potężnym i wpływowym politykiem i wodzem, który wyzwoli ich spod rzymskiej okupacji i wprowadzi w okres niesamowitego rozkwitu i dobrobytu. Będzie im lepiej jak za czasów Dawida. Zauważcie, że wtedy też liczył się przede wszystkim pieniądz i ekonomia i one decydowały o poczuciu szczęścia, prawda? Także my niewiele się tutaj różnimy od tych ludzi, którzy tak właśnie postrzegali Mesjasza. Jan ostro, i Jan Chrzciciel, i Jan Ewangelista ostro przeciwstawia się takiemu pojmowaniu osoby i roli Mesjasza. To jest zła interpretacja, złe zrozumienie. Zobaczmy do 21 wersetu. Wtedy go zapytali: cóż więc, jesteś Eliaszem? Odparł: nie jestem. Jesteś prorokiem? Odpowiedział: nie. Dociekając, czy Jan Chrzciciel to Eliasz, przełożeni religijni wyrażają swój pewien niepokój, ale też pokazują nam swoją mentalność. Jak pamiętamy, Eliasz został porwany do nieba w ognistym rydwanie, o czym czytamy w pierwszej królewskiej w drugim rozdziale. Natomiast zdaniem proroka Malachiasza, która to jest księga w Starym Testamencie, Malachiasz? Proszę? Tak jest, tak jest. To jest trzeci rozdział, pierwszy werset i potem 23, 24. Malachiasz mówi, że Eliasz miał powrócić na ziemię jako Mesjasz. Wielu Żydów dosłownie rozumiało tę przenośnię, czy to proroctwo Malachiasza i oczekiwali kogoś, kto będzie nawet fizycznie podobny do Eliasza. I w pytaniu, jesteś Eliaszem, przenika ten niepokój u uczonych w piśmie i u liderów religijnych. Bo jeżeli jesteś Eliaszem, to znaczy, że jest Mesjasz między nami. Pytając natomiast, czy jest prorokiem, przełożeni odwoływali się do zupełnie innej sytuacji. Mianowicie w Księdze Powtórzonego Prawa Mojżesz zawarł taką oto obietnicę. 18 rozdział, wersety 15 do 19. Może ktoś chciałby przeczytać, żeby złamać tę monotonię głosu. Księga Powtórzonego Prawa 18. To jest ostatnia Mojżeszowa. Piąta Mojżeszowa. 18, 15 do 19. Co słyszymy? No, musimy troszeczkę wejść w buty odbiorców tego komunikatu. Mojżesz był kimś bardzo szczególnym. Mojżesz jest wodzem, za którym Izraelici poszli i pokonując nieprawdopodobne przeciwności. A więc te wszystkie ich doświadczenia tylko sprawiły, że Mojżesz był coraz to wyżej na piedestale i Mojżesz mówi: Bóg mówi, że wzbudzi nam proroka większego ode mnie. Jeżeli ja wam coś mówiłem, a wy tego nie słuchaliście, to prorok, którego Bóg wzbudzi, jeżeli wam powie, to będziecie go chcieli słuchać. Mojżesz zapowiedział przyjście Mesjasza, jednak większość Żydów w pierwszym wieku po Chrystusie niesłusznie oczekiwała pojawienia się jakiegoś szczególnego proroka oraz Mesjasza. W księgach, w Talmudzie bardzo wyraźnie o tym czytamy. Rozdzielali te dwie postaci. Dodatkowo jeszcze mieli bardzo wielki zgryz z tekstem Izajasza z 53 rozdziału o tym, że Mesjasz będzie musiał cierpieć. Wobec tego no, w ich mniemaniu Mesjasz to jest król, władca, który doprowadzi do prosperity narodowego. I w takim razie chyba ten prorok będzie musiał cierpieć. Dwa urzędy, prawda? Nawet do dzisiaj niektórzy religijni żyją w tym fałszywym przeświadczeniu. Prorok z pustyni był rzeczywiście wyjątkową postacią i pasował niejako do tego proroka, o którym mówił Mojżesz. Ale on mówi, ja nie jestem prorokiem. Innymi słowy, nie jestem prorokiem przez duże P. Jestem prorokiem, ale taki malutki. Takim skromniutkim. Wersety 22-23 zapytali go więc, kim jesteś? Chcę bowiem dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali. Za kogo się uważasz? Jan rzekł, jestem głosem, który woła na pustyni. Wyrównajcie drogę Pana zgodnie z tym, co powiedział prorok Izajasz. Przedstawicielom przełożonych świątyni skończyła się lista. Ale mimo wszystko dalej indagowali, dalej nie przestali wywierać presji na Janie Chrzcicielu. A może jesteś kimś ważnym, może kimś, kogo nie rozeznaliśmy i teraz musimy odkryć tę prawdę ukrytą. Jan konsekwentnie jednak odmawia przypisania sobie jakiegokolwiek znaczenia. To jest wbrew naszym naturalnym skłonnościom. My od dziecka uczymy się takiego poczesnego miejsca w grupie rówieśników. To mamy opanowane. Potem w szkole, potem po skończonej szkole próbujemy znaleźć jakieś poczesne miejsce w grupie, w której funkcjonujemy. Gdzieś ta presja do przodu, na szczyt, gdzieś w nas tkwi, to jest ten stary człowiek. Ja zupełnie inaczej podchodzę do zagadnienia. Ja? Nie ma znaczenia. Moje ja tutaj nie ma najmniejszego znaczenia. Mam do spełnienia pewne zadanie i chcę to zadanie spełnić jak najlepiej. Ten dziwacznie wyglądający i dziwacznie zachowujący się człowiek nigdy nie zmienił zdania na temat samego siebie. Ewangelista Jan skrzętnie to uwypukla. Popatrzmy w prologu, w 7 i 8 wersecie pisze: przybył on, aby dać świadectwo. Miał świadczyć o światłości, aby dzięki niemu wszyscy uwierzyli. On sam nie był światłością, pisze Jan Ewangelista, lecz miał świadczyć o światłości. A 15 werset tego samego urywka, prologu, Jan daje nam świadectwo i głosi: to ten, o którym powiedziałem, ten, który przychodzi po mnie, istniał już przede mną, ponieważ był wcześniej ode mnie. Aby uniknąć jakichkolwiek nieporozumień, jakoby Jan Chrzciciel miał być kimś ważnym, podkreśla, że ja jestem jedynie głosem, a nie prorokiem. Mimo że w rzeczywistości był prorokiem, nazywa się go ostatnim prorokiem Starego Testamentu. Jestem pomostem między Starym Testamentem a Nowym Testamentem. Ewangelista Jan nie mówi o nim jako o wybitnym, godnym naśladowania człowieku, mimo tego, że takim był. Ale przy swoich założeniach teologicznych wskazuje na istotę tego, co on robi, pokazując na najważniejszego, na Chrystusa, na Syna Bożego, na to Słowo. I właśnie Jan jest takim ucieleśnieniem nastawienia reprezentowanego przez Jana Apostoła. Mówimy, Jan Chrzciciel jest ucieleśnieniem, zbitka imion, tutaj mam mały bałagan informacyjny. Jan Chrzciciel jest ucieleśnieniem tego, co Jan Ewangelista robi w swojej Ewangelii. Mówi, że był człowiekiem, którego się w ogóle nie zauważa. Rzeczywiście w opinii Jezusa był największym z proroków. Głos. Ocenę własną Jan Chrzciciel kształtował w oparciu, jak powiedziałem, znany tekst mesjański z Mateusza, z Izajasza 43. Głos, który woła na pustyni: przygotujcie drogę Pana, budujcie na stepie prosty trakt dla naszego Boga. W czasie, kiedy te słowa były wypowiadane najpierw przez proroka, a potem powtarzane, cytowane przez Jana Chrzciciela i zapisane przez Jana Ewangelisty, okres starożytności, w tym czasie znany był zwyczaj, że kiedy głowa państwa przemieszczała się z miejsca na miejsce, i to jeszcze była oficjalna podróż, to cała grupa ludzi najpierw musiała dokładnie sprawdzić całą drogę, wszystkie zakamarki, dokładnie sprawdzić. Jeżeli były jakieś miejsca niebezpieczne, to zmieniano te miejsca do tego stopnia, że nawet jak prorok odwołuje się do zwyczajów tamtego czasu, nawet wyrównywano doliny. Chodziło o to, żeby powóz mógł jak najbardziej gładki sposób, w jak najbardziej wygodny sposób się przemieścić z miejsca na miejsce. Włodarze miasta, którzy zapraszali swojego władcy, przygotowywali i finansowali tego rodzaju przygotowanie jego wizyty. I teraz Jan Chrzciciel, odwołując się do powszechnej wiedzy ludzi, przywołuje ten tekst Izajasza, aby powiedzieć: ja właśnie to robię dla Mesjasza. To jest moja rola. Ja się nie liczę. Kto zna imiona ludzi, którzy przygotowywali Aleksandrowi Wielkiemu drogę? Nie znamy, ale Aleksandra Wielkiego znamy. To właśnie robi Jan Chrzciciel wobec Mesjasza. Chodzi mi o to, mówi Jan Chrzciciel, że chce w jak najprzystępniejszy sposób pokazać Mesjasza. Ludzie, którzy zdecydują się posłuchać mojego wołania, będą lepiej rozumieć przesłanie Mesjasza, z którym przychodzi do nas. Popatrzmy teraz na wersety 24-28. A wysłannicy byli faryzeuszami i zapytali go, dlaczego więc chrzcisz, skoro nie jesteś ani Chrystusem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im odpowiedział, ja chrzczę wodą, popatrzcie, po żydowsku. Dwóch Żydów rozmawia ze sobą, jeden do drugiego mówi, słuchaj, strasznie nie lubię, jak ty odpowiadasz pytaniem na pytanie. A dlaczego tego nie lubisz? A Jan odpowiada, ja chrzczę wodą, wśród was jednak pojawił się ten, którego wy nie znacie. Widzicie tę logiczną z naszego punktu widzenia nierówność? Tu jest czynność religijna, chrzczę wodą, a Jan się odwołuje do znajomości. I to, oczywiście to musi nam dać coś do myślenia. Wprawdzie przychodzi on po mnie, lecz ja nie jestem godny rozwiązać mu rzemyka u sandałów. Miało to miejsce w Betanii, na drugim brzegu Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Ci ludzie zainteresowani byli przede wszystkim, mówimy o tych wysłańcach włodarzy religijnych, oni byli przede wszystkim zainteresowani zasadami, regulaminami, rytuałami, prawami, tym, kto ma prawo robić to czy tamto i na jakiej podstawie. Przeszkadzało im, że Jan, nie posiadając odpowiednich zezwoleń, z taką odwagą, a jeżeli wejdziemy w ich buty, jeżeli popatrzymy z ich perspektywy, w tak bezczelny sposób, tak obsesyjny sposób, po prostu chrzci ludzi, no jak może? Nie przestrzegał też uzgodnionego przez synagogę, przez judaizm, rytuału i zwyczajów. Nie stosował zatwierdzonych procedur. Co za skandal. Żydzi znali chrzest przez zanurzenie w wieku dorosłym i praktykowali go. Udzielano go nawróconym na judaizm poganom. Taki ktoś musiał najpierw studiować pisma, studiować pięcioksiąg i wtedy zdając egzaminy był dopuszczany do chrztu. Praktycznie robiono w ten sposób, że wykopywano dół, który był głębszy jak wysokość człowieka. W tym dole zalewano go wodą i potem wkładano takiego gościa do wody, zanurzano go i wyciągano. Jeżeli będziecie w Izraelu, zachęcam, zapraszam, kto był, jeżeli byliście w Qumran, tam właśnie są te zbiorniki wody, w których Qumrańczycy codziennie dokonywali ablucji rytualnych, codziennie się chrzcili. A więc chrzest, i to Qumrańczycy się różnili tutaj, ta grupa religijna różniła się zasadniczo od wszystkich innych Żydów, ponieważ Żydzi byli przeświadczeni, że chrzest udziela się poganom po to, żeby oni stali się członkami narodu wybranego. To był ten rytuał oczyszczania, symbol oczyszczenia, włączenia do narodu żydowskiego. Chrztu mógł udzielić tylko kapłan, a nie jakiś ekstremalnie ubrany dziwak, który ma dziwne spojrzenie, dziwny głos, który się błąka po pustkowiu. Chrzest jest dla pogańskich prozelitów, a nie dla Żydów. My mamy ojca Abrahama. Jeżeli będziemy czytali Ewangelię Jana, to usłyszymy kilka razy ten sam argument. Naszym ojcem jest Abraham. Jezus mówi, waszym ojcem jest diabeł. Przystępujący do chrztu miał być zanurzony w czystej wodzie, i to najlepiej na terenie świątyni, jeżeli nie dało rady w świątyni, to gdzieś na terenie synagogi, a nie w błotnistych nurtach rzeki Jordan. A jednak te wszystkie ustalenia i zasady były tylko ludzkim wymysłem i Jan swoim wystąpieniem jasno im to pokazuje. Panowie, to jest wasz ludzki dodatek. Nigdzie Biblia o tym nie mówi. Nigdzie Słowo Boże o tym nie mówi. Być może to właśnie ich tak bardzo drażniło. Jan Chrzciciel rytuałowi chrztu pogan nadał nowe znaczenie. On wzywał Żydów do upamiętania. I to było nie do pojęcia, to było nie do strawienia przez przywódców religijnych. Tym samym mówiąc, z powodu waszych grzechów jesteście poza przymierzem, jakie Bóg zawarł z Abrahamem. musicie się upamiętać i powrócić do Boga tak, abyście to robili, jakbyście to robili w ogóle po raz pierwszy. Z czym tutaj mamy do czynienia? Z największym wyzwaniem dla dumy i emocji ludzi. Do dzisiaj, jeżeli powiesz komuś, że jest grzesznikiem, to urazisz jego dumę osobistą. Jan to robił. To robił w taki otwarty sposób. Więcej mówi, żeby się uratować od wiecznej zagłady, i my, dzieci Abrahama, to musicie przyjąć chrzest. Skutek był taki, że coraz to większe tłumy zaczęły schodzić do Jana i zaczęły prosić o właśnie to oczyszczenie. Niemniej Jan Chrzciciel przyznał, że jego chrzest miał jedynie symboliczne znaczenie i mówi, po mnie przyjdzie ktoś, kto dopiero będzie udzielał chrztu. Ja robię pewne rzeczy symboliczne, ale Mesjasz, kiedy przyjdzie, będzie dotykał samej istoty sprawy, samego sedna sprawy. On poprzedza Mesjasza i robi coś, co ma przygotować tylko Mesjaszowi drogę. On tylko świadczył o prawdzie, przygotowując mentalnie i duchowo ludzi do tego, co ich dopiero czeka. 29 werset. Następnego dnia, gdy Jan zobaczył zbliżającego się Jezusa, oświadczył: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Nie grzechy świata, zauważcie, ale grzech świata. Pokornie wyparł się własnego znaczenia, z własnego prestiżu i wtedy nadszedł moment, na który czekał i ucieszył się z tego powodu, bo to jest moment, dla którego się urodził. Oto Baranek Boży. Ujrzał Jezusa i ujawnił Go przed zgromadzonymi. Musimy zdać sobie sprawę, jaka jest sytuacja. Jan, jeżeli to rzeczywiście, bo w tym momencie, w tym miejscu koło Betanii, to Jordan zstępuje, rzeka Jordan jest wcale taką wielką rzeką, ale tam akurat jest głęboka na tyle, żeby wejść po pierś do wody. Z jednej i z drugiej strony ludzie przychodzą do Jana i wiecie, no, nomadzi, rolnicy, prości ludzie wyglądają bardzo podobnie. Jezus niczym się nie wyróżniał z tłumu. Jan w sensie duchowym, jakoś intuicyjnie odkrywa Jezusa i mówi, to jest ten Baranek Boży. Zwraca uwagę na Niego. Wszyscy na pewno patrzyli na Jezusa. Wow. Wskazuje na Niego nie jako na króla Izraela, na oczekiwanego proroka albo nawet na Mesjasza, ale wskazuje na Niego jako na, jak Go nazywa, oto Baranek Boży. W symbolice żydowskiej to ma ogromne znaczenie, prawda? Oto Baranek Boży. I zauważcie, że to jest ten sposób myślenia Jana. Jan nie myśli ani o sobie w jakiś szczególny sposób, jest daleki od prestiżu, ani nawet o Mesjaszu nie myśli inaczej, jak tylko o tej najważniejszej funkcji, o tym największym zadaniu, z jakim Mesjasz przychodzi. To jest Baranek Boży. On złoży swoje życie na ofierze. Dzięki Niemu każdy, kto zawierzy Jemu, uzyska uwolnienie od grzechów i życie wieczne. On jest tym, jak czytamy 30-31 werset, o którym powiedziałem, po mnie przyjdzie mężczyzna, który istniał przede mną, ponieważ był wcześniej ode mnie. Ja go nie znałem, lecz dlatego przyszedłem chrzcić wodą, aby został objawiony Izraelowi. Jan jest szczerze zaskoczony pojawieniem się Jezusa. Z jednej strony bez skrępowania twierdzi, że otrzymał objawienie od Boga, a więc nie ma co do tego żadnej wątpliwości. To jest Baranek Boży. Powołuje się na przywilej bezpośredniego objawienia od Boga, który mieli prorocy Starego Testamentu. Dzisiaj w okresie Nowego Testamentu niektórzy bezczelnie uzurpują sobie tego rodzaju przywilej, ale on zaniknął. Nie ma proroków W Nowym Testamencie nie ma proroków, którzy spełniają tę samą funkcję, którzy prorocy Starego Testamentu spełniali. Można porównać funkcję i rolę proroków Starego Testamentu do funkcji i roli Słowa Bożego. Jeżeli prorok Starego Testamentu mówił, to to był głos Boga i nie można go było w ogóle zignorować, tak jak mówi dzisiaj Słowo Boże. Prorocy Nowego Testamentu mają inną rolę, mają pomagać nam rozumieć w świetle współczesnych wydarzeń, rozumieć prawdy w Biblii, prawdy biblijne. Jan Chrzciciel jest prorokiem ostatnim prorokiem Starego Testamentu, który uzyskuje bezpośrednie objawienie od Boga, mówi, to jest baranek Boży. Ale tutaj widzimy pewne nieścisłości w wypowiedzi Jana. Mówi, to jest ktoś, jak tam Jan mówi, który istniał przede mną. Kto się pierwszy urodził, Jan Chrzciciel czy Jezus? Maria przyszła, dokładnie, przyszła do Elżbiety, jak ona już była wysoko w ciąży, prawda? A więc najpierw się urodził Jan Chrzciciel, później się urodził Jezus. Dlaczego ona przyszła do Elżbiety akurat? Pamiętacie? Ale dlaczego akurat do Elżbiety? Dlaczego nie przyszła pomóc komuś innemu? Bo to były krewne kuzynki, tak. Jestem przekonany, że jako dzieciaki Jan Chrzciciel i Jezus się spotykali, razem się bawili. Janowi się coś chyba pomyliło. Istniał przede mną, ponieważ był wcześniej ode mnie. Nie pomyliło się. Jan Chrzciciel wnika bardzo głęboko. On dojrzał w swoim kuzynie Mesjasza. To jest coś nieprawdopodobnego. Wiedział, że on jest Mesjaszem od zawsze, od wieków. I wskazuje na Jezusa, nie jako na swojego krewnego. A, to nie jest tak, słuchaj, mam kuzyna prezydenta miasta. Ja jak jestem ważny. Nie. Jan Chrzciciel mówi, to jest Mesjasz. Ja jestem zerem, ale to jest Mesjasz. Można być pewnym co do tego, że Elżbieta wiele razy opowiadała Janowi całą historię Marii. O tym niezwykłym wydarzeniu, o tym zwiastowaniu Marii, o tym narodzeniu Jezusa, o tych wszystkich niesamowitościach, jakie przeżywali. I dlatego Jan porównuje swoją funkcję z tym, że ktoś zna Mesjasza albo nie zna. On nie znał prawdziwej tożsamości Jezusa. Zamiast spekulować, jest to takie bardzo szczególne jest słowo ojda, znajomość taka dogłębna. Zamiast spekulować, jak to było możliwe, że Jan znał, nie znał, skoncentrujmy się na głównym założeniu teologicznym, jaki wyznaczył sobie autor Ewangelii Jana. Jezus Chrystus, choć równy Bogu, słowo na początku było słowo było Boga, Bogiem było słowo, pojawił się wśród ludzi jako przeciętny człowiek. Chcę to jeszcze raz z mocą podkreślić. Jezus był przeciętnie, jeżeli nie biednie ubrany. Po prostu zniknął w tłumie tych wszystkich ludzi, którzy przychodzili do Jana Chrzciciela. Niczym się nie wyróżniał. Choć był wyjątkowy, pod każdym względem wyjątkowy, dla nas największym takim zdumieniem to jest bardzo wyraźne świadectwo, że był człowiekiem w każdym celu, ale mimo wszystko nie popełnił żadnego grzechu. Miał zupełnie wyjątkowe rozumienie Słowa Bożego i spraw duchowych, bo przyszedł od Ojca, aby nam to wszystko wytłumaczyć. Widzicie, jak się powoli zamykają proroctwa Starego Testamentu, że On objawi nam wolę Ojca, i objawiając nam wolę Ojca sprawi, że każdy, kto Mu zawierzy, będzie chciał to rozumieć i iść za tym, co On uczy. Jezus pod żadnym względem nie był podobny do celebrytów tamtego czasu i do celebrytów współczesnych, do wielkich tego świata. Nie miał też nad głową aureoli, tak jakby to niektórzy artyści namalowali. Po prostu nie wyróżniał się swoją postawą, nie był hura optymistą, nie był kimś o przeciętnej energii, nadprzeciętnej energii, nadprzeciętnej przedsiębiorczości. Był skromny, wręcz biednie ubrany, trudno go było rozpoznać, patrząc na niego. Co chce nam Jan przez to powiedzieć? My musimy sięgać głębiej. Pozory mylą. Prawda nie zawsze wygląda tak, jak wygląda. On był Słowem, jest Słowem, jest autorem prawdy, jest samą prawdą, jest istotą prawdy, jest istotą życia w ludzkim ciele. Zajmuję się teologią, ale nie pytajcie mnie, jak to jest możliwe. Ja nie wiem po prostu. Bóg w ludzkim ciele, miejscu i czasie historycznym, ogranicza siebie do postaci bezradnego niemowlątka. Bóg wszechrzeczy, Stwórca wszechrzeczy. Stojąc między ludźmi, nie wyróżniał się niczym. Ci, którzy na Niego patrzyli, nie potrafili wyciągnąć wniosków, jeżeli nie byli gotowi zawierzyć Jemu. Czy dzisiaj nie jest podobnie? Jak często Pan wpatruje się twarzą w twarz, a ludzie po prostu tego nie widzą? Nie masz zielonego pojęcia, że to On? Wersety 32-34. Jan zaświadczył również: ujrzałem Ducha, który zstępował z nieba jako gołębica i pozostał na nim. Ja wprawdzie go nie znałem, lecz ten, znowu znałem, słyszycie, lecz ten, który posłał mnie chrzcić wodą, zapowiedział mi, gdy zobaczysz, że na kogoś wstępuje Duch i na nim pozostaje, wiedz, że on będzie chrzcił Duchem Świętym. I zobaczyłem to, więc poświadczam. On jest Synem Bożym. Tu się sprowadza całe sedno roli Jana. Oczekiwał, przygotowywał, zobaczył i świadczy. Ja się nie liczę, mówi Jan, ale mam zadanie do wykonania i on jest tym najwyższym zadaniem. Inne Ewangelie zawierają opis chrztu Jezusa. Jan w swojej Ewangelii pomija ten opis. Doskonale o nim wiedział, podobnie jak wszyscy jego czytelnicy, ale po prostu dla niego to nie jest ważne. To jest poboczny temat. On jest skoncentrowany na czymś innym. Raczej koncentruje się na swoim przesłaniu i ukazuje nadrzędność Jezusa nad Janem Chrzcicielem, który jedynie jest świadkiem, który jedynie jest głosem. Po raz trzeci pojawia się tutaj słowo znać, ojda. Zobaczmy, w jakim znaczeniu. Kilka wersetów zobaczymy. 26 werset. Jan im odpowiedział: ja chrzczę wodą, wśród was jednak pojawi się ten, którego wy nie znacie, ojda. 31 werset. Ja go nie znałem, lecz dlatego przyszedłem chrzcić wodą, aby tak został objawiony Izraelowi. I 33 werset. Ja wprawdzie go nie znałem, lecz ten, który posłał mnie chrzcić wodą, zapowiedział mi, gdy zobaczysz, i tak dalej, i tak dalej. Zauważcie, że dla Jana Chrzciciela poznanie Jezusa takim, jakim on jest naprawdę, było tym momentem przełomowym. To był cel jego życia, on na to czekał. To była jego misja życiowa. I w momencie, kiedy ujrzał Jezusa i kiedy Duch Święty mówi mu, to jest ten Baranek Boży, on to oświadcza, ogłasza, spełnia swoje zadanie. Tak samo jak światłość jest klasycznym wyobrażeniem prawdy, podobnie woda jest symbolem życia. Poznanie Jezusa jest powiązane tutaj z chrztem. Chrzest w wodzie, którego udzielał Jan, był jedynie symbolem rzeczy, które miały nadejść. Wszystko to, czego dokonywał Jan, odbywało się w kontekście ślepoty duchowej. Ludzie byli ślepi i głusi. Jan musiał ich przygotować. Nawet Jan nie znał, podobnie jak Żydzi, istoty sprawy, tego, kim Jezus jest naprawdę, i dopiero musiał poznać, jego oczy się musiały otworzyć, a zanim otwierają się oczy jego naśladowców, zanim otwierają się oczy nas, czytelników Ewangelii Jana. Jezus, Słowo, ten Logos, wkracza na scenę dziejów i jest ochrzczony w Duchu Świętym. Mamy tu do czynienia z autentycznym życiem w pełni. To jest istota życia. Obecność Ducha Świętego jest dowodem pełni życia, ale także dzięki zstąpieniu Ducha Świętego w postaci gołębicy Jezus jest rozpoznawalny. Nie trzeba już żadnego innego dowodu. To jest źródło życia. Bóg jest wśród nas. Ewangelista Jan kończy ten urywek tak, jak go rozpoczął. Mianowicie rozpoczyna w 19 wersecie: takie jest świadectwo Jana, a ostatni werset tego urywka brzmi: i zobaczyłem to i poświadczyłem, on jest Synem Bożym. Jan Chrzciciel w istocie mówi: Chrystus jest światłem, ja jedynie świecznikiem. Zadaniem świecznika jest podtrzymywać światło, po to, aby mogło rozświetlać swoje otoczenie. Niezależnie od tego, jak drogi, jak piękny może być świecznik, z jak drogiego kruszcu może być wykonany, traci swoje znaczenie, jeżeli nie będzie światła na nim. Jan Chrzciciel nigdy o tym nie zapominał. Nie pozwolił, aby ktokolwiek miał niewłaściwe zdanie na jego temat. Nie wytwarzał fałszywego wrażenia o sobie, a nawet wycofywał się, nawet pomniejszał swoje znaczenie. On miał o wiele większe znaczenie w oczach Jezusa, w oczach dzisiaj, jeżeli kojarzymy pewne fakty, łączymy pewne teksty z Biblii, mamy o wiele większe zdanie o Janie Chrzcicielu niż on sam o sobie. Chcielibyśmy powiedzieć, że on znał swoje miejsce w szeregu. Wiedział, jakie ma zadanie do spełnienia i był całkowicie skoncentrowany na spełnieniu tego zadania precyzyjnie i do końca. Zobaczmy, co z tego wynika. Jak możemy na to wszystko popatrzeć. Zwróćmy uwagę na to, na kilka ważnych elementów w tym tekście. Jan był wyjątkowy, ale był tylko człowiekiem. To nie był nadczłowiek, to nie był Superman. Ten nadzwyczajny kaznodzieja, który żył na pustyni, był wyjątkowym człowiekiem pod każdym względem, a jednak o sobie mówi jak najmniej. Odrzucił większość rzeczy, które jego współcześni uznawali albo za normalne, albo za rozsądnie komfortowe. Żyje ascetycznie, żyje dziwnie. Wybrał odżywianie się szarańczą i miodem dzikich pszczół. Ubierał się w skóry wielbłądzie, chodził przepasany skórzanym pasem, podczas gdy jemu współcześni ludzie woleli ubierać się w delikatny len albo w delikatną wełnę i jeść wykwintne dania. Wzywał Żydów, aby przystępowali do Boga drogą przeznaczoną dla pogan. Natomiast religijnym przywódcom jasno i jednoznacznie wytyka hipokryzję i ich liczne grzechy. Jan różnił się od ludzi, z którymi przyszło mu żyć. Był wyjątkowy. Większość, jak powiedziałem wielokrotnie, nazwałaby go jednak dziwakiem. Niemniej on, podobnie jak Eliasz, którego przypominał, był tylko człowiekiem. Tak o nim mówi Jakub w Jakuba 5,17. Eliasz był tylko człowiekiem. W naszym zapale religijnym my możemy tworzyć różnego rodzaju kulty i podkulty i to widzimy na dzisiaj. Dzisiaj bardzo, bardzo w sposób oczywisty, że gdzieś tam zachwycamy się różnego rodzaju rzeczami, które mają zupełnie podrzędne znaczenie. Jan przywołuje nas do porządku. Liczy się on i tylko on. Nic mu nie dorównuje. Rozbudza to nadzieję dla nas wszystkich. Popatrzmy. Jan całe życie był pełen Ducha Świętego. Jeszcze przed narodzeniem został napełniony Duchem Świętym. Każdy, kto stał się dzieckiem Bożym, staje się dzieckiem Bożym dzięki interwencji Ducha Świętego i każdy, kto zawierzył swoje życie Chrystusowi, otrzymuje Ducha Świętego. Tutaj się całkowicie nie zgadzam z przeświadczeniem niektórych z tak zwanych kręgów wiary, którzy oczekują drugiego doświadczenia, ale to jest zupełnie inny czas i miejsce na ten wykład teologiczny. Każdy, kto przyjmuje Jezusa do swojego serca, kto zawierzy swoje życie Chrystusowi, kto podporządkowuje swoje życie pod kontrolę Chrystusa, otrzymuje Ducha Świętego. apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi, kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego, po prostu. Nie można być chrześcijaninem, nie być napełnionym Duchem Świętym. Jan otrzymuje Ducha Świętego, ale też nie robi z tego wielkiego halo. To nie jest medal, który sobie przypina. Jestem głosem, mam zadanie do wykonania. I dzięki mocy Ducha Świętego jestem w stanie wypełnić to zadanie. My też mamy głosić Ewangelię, którą od współczesnej nam kultury różni wszystko. Jan stał w opozycji do świata i się nie przestraszył. My też bardzo często musimy stanąć w opozycji do trendów, do wartości, do oczekiwań ludzi. I pytanie jest, robisz krok w tył? Czy całkiem odważnie jesteś gotowy powiedzieć, nie, 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 ta księga mówi inaczej. Prawda jest inna. My jesteśmy powołani, aby robić dokładnie to i tak, jak to robił Jan Chrzciciel. Nie, 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 nie ubierajcie się w skóry wielbłądzie, nie o tym mówię. Ja mówię o jego odwadze, o jego determinacji, o jego przywiązaniu do prawdy i do tego, do czego został powołany. Sam Jezus stawia nas wobec takiego zadania. Odwołuje się do modlitwy arcykapłańskiej Pana Jezusa, Jana 17, 15 do 18. Jezus tam mówi do swojego Ojca w modlitwie, nie proszę, wyobraźcie sobie, że On się o nas modli. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, lecz abyś ich ustrzegł przed złem. Oni nie należą do świata, tak jak i ja nie należę do świata. Uświęć ich przez prawdę. Twoja nauka jest prawdą. Podobnie jak mnie posłałeś na świat, tak i ja ich posłałem na świat. Mamy dokładnie takie zadanie jak Jan Chrzciciel. Z tym, że Jan Chrzciciel otwierał drogi, wyrównywał doliny, niwelował pagórki, a my mamy tylko dawać świadectwo prawdzie, która się wydarzyła 2000 lat temu i która wydarza się aktualnie w sercu i umyśle każdego, kto doznaje cudu odrodzenia. Jan odważnie głosił prawdę, niezależnie od konsekwencji i ryzyka, że może stracić życie. My mamy te same możliwości w każdym momencie życia i w każdej sytuacji. Mamy możliwości, aby stać się niezwykłymi ludźmi, nie dlatego, że tacy fajni jesteśmy, ale dlatego, że Pan wyposaża nas w moc Ducha Świętego. Tę moc, którą cieszył się Jan Chrzciciel. Po drugie, Jan miał świadomość, że był świecznikiem, a nie światłem. Był głosem, a nie słowem. Choć Jan przyciągnął uwagę tłumów, które za nim poszły, tłumów, które go podziwiały, nigdy nie pozwolił sobie na to, aby ludzie pomylili treść jego przesłania z posłańcem. My musimy robić to samo. Nie wolno nam wzbudzać podziwu dla ludzi, ale dla ich moralności, dla ich postawy, dla środowiska, kościoła, czegokolwiek. Naszym zadaniem jest wskazywać na Chrystusa i tylko na Chrystusa. Tak łatwo jest nam stanąć w pozycji, w której ludzie będą raczej patrzeć na nas, a nie na Chrystusa. Ale wiesz, co wtedy robisz? Przesłaniasz Chrystusa. Po trzecie, Jan był skuteczny w działaniu, ale pozostał pokorny. Miał niesamowite sukcesy, ale pozostał pokorny. Wiernie wypełnił nałożone na niego zadanie i precyzyjnie spełnił swoje powołanie. Wiedział to, do czego został powołany, zdawał sobie jasną sprawę, do czego jest powołany i chciał to jak najsolidniej, jak najprecyzyjniej i jak najlepiej wykonać, do końca pozostając pokorny. My dzisiaj troszeczkę boimy się pokory. To jest taka jakość, która również odstręczała Greków w swojej posthelleńskiej postawie. Boimy się troszkę pokory. Ale drodzy, pokora nie prowadzi do poczucia niższości. Nie ma nic wspólnego z poczuciem niższości. Pokora nie prowadzi do zakwestionowania własnej wartości. Poniżanie siebie samego nie jest pokorą. Jest raczej ukrytą formą pychy. Pokora to umiejętność patrzenia na siebie z Bożego punktu widzenia. Umiejętność patrzenia na siebie samego tak, jak Bóg mnie widzi, z wszystkimi niedoskonałościami, niemożliwościami, ale też z całą osłoną Jego łaski, Jego miłości. To zrozumienie własnego miejsca, które Pan każdemu z nas przeznaczył. Pokora prowadzi mnie do szukania mojego powołania, odnajdywania mojego powołania i do realizowania siebie w tym, do czego Bóg mnie powołuje. I oczywiście dość często to będzie prowadziło do konfliktu z rzeczywistością, w jakiej żyjemy. Tak jak to było w wypadku Jana Chrzciciela. Tak, będziemy w konflikcie z ludźmi, którzy są wokół nas. Ale w pokorze możemy powiedzieć, Panie, Ty się liczysz, nie ja, nie moja wygoda. Pokora prowadzi także do stawiania innych ludzi i ich potrzeb wyżej od własnych. I tego uczy Słowo Boże. Uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. To jest właśnie ta prawda Słowa Bożego. Prawda niedeklarowana, nie papugowana, nie powtarzana, ale wdrażana w życie. To jest ten fenomen Jana Chrzciciela, który mówił coś wtedy, kiedy żył tym. On nie deklarował, żyjąc inaczej. Pokora sprowadza się do uznania Pana jako jedynemu, któremu należy się cześć i chwała. Jan Chrzciciel tę prawdę rozumiał w taki sposób. 3 rozdział Ewangelii Jana, 30 werset. I trzeba, aby On, to znaczy Jezus, wzrastał, ja natomiast, abym się umniejszał. Życzę sobie i każdemu z nas, aby to było motto mojego i Twojego życia. On musi rosnąć, a moje ja musi maleć. To jest szczera pokora, to jest prawdziwa pokora. Dziękuję serdecznie za uwagę.